Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Niech wasz instytut przyczynia się do zachowania i przekazywania bogactwa tradycji katolickiej, szczególnie tej zawartej w myśli ojców Kościoła, powiedział papież do profesorów i studentów augustinianów.
W Burkina Faso zamordowano hiszpańskiego salezjanina. Miał 72 lata i na misjach pracował od prawie 40 lat.
W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Jana Olszewskiego.
16 lutego witają państwa
ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i ksiądz Paweł Pasierbek. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Instytut wasz został powołany do życia, aby przyczyniać się do zachowania i przekazywania bogactwa tradycji katolickiej, szczególnie tej zawartej w myśli ojców Kościoła, powiedział Franciszek do profesorów i studentów Instytutu Patrystycznego Augustinianum, których przyjął na audiencji z okazji 50. rocznicy jego powstania.
Papież przypomniał słowa świętego Pawła VI, który w przemówieniu na otwarcie Instytutu podkreślił, że powrót do spuścizny ojców Kościoła jest powrotem do fundamentów chrześcijaństwa, bez którego nie byłaby możliwa odnowa biblijna, reforma liturgiczna czy nowe badania teologiczne, których tak bardzo pragnął Sobór Watykański II.
Franciszek przywołał także słowa świętego Jana Pawła II, który odwiedzając Instytut w 1982 roku zaznaczył, że przynależność do szkoły ojców Kościoła jest tak naprawdę uczeniem się oraz głębszym poznawaniem Chrystusa i człowieka, a ta wiedza ogromnie pomaga Kościołowi w pełnieniu jego misji.
Pragnę was zachęcić do bycia wiernymi waszym korzeniom i waszemu powołaniu, do trwania w waszym zadaniu przekazywania wartości intelektualnych, duchowych i moralnych, które mogą przygotować waszych studentów do mądrego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła i do dyskusji na temat fundamentalnych wyzwań naszych czasów. Służba taka jest ściśle związana z ewangelizacją i przyczynia się do wzrastania ludzkiej rodziny w stronę jej ostatecznej pełni w Bogu.
Były kardynał Teodor McCarrick został wydalony ze stanu duchownego. Kongregacja Nauki Wiary wydała końcowy dekret procesu karnego w sprawie byłego arcybiskupa Waszyngtonu.
Uznano go winnym następujących przestępstw: nakłanianie do grzechu podczas spowiedzi, wykroczenia przeciw szóstemu przykazaniu z małoletnimi i dorosłymi przy jednoczesnym nadużywaniu władzy, co stanowi okoliczność obciążającą. Ojciec Święty uznał definitywny charakter tej decyzji, a zatem nie podlega ona odwołaniu.
Sprawa byłego arcybiskupa amerykańskiej stolicy ciągnie się od niemal 20 lat. Już w trakcie trwania jego posługi zarzucano mu molestowanie seminarzystów i młodych kapłanów. Po przyjęciu rezygnacji z posługi pasterskiej w 2006 roku stolica apostolska poleciła mu wycofać się z życia publicznego i zakazała pobytu w seminarium. Duchowny nie podporządkowywał się tym zaleceniom. Sytuacja uległa zmianie, kiedy we wrześniu 2017 roku stolica apostolska została poinformowana, że amerykańskiemu purpuratowi zarzuca się również nadużycia względem nastoletniego chłopca. Papież zarządził wówczas tej sprawie gruntowne dochodzenie, a w czerwcu ubiegłego roku zalecił kardynałowi, by nie sprawował publicznie posługi duchownej. 28 lipca Franciszek przyjął jego dymisję z kolegium kardynalskiego i zakazał mu publicznego wypełniania posługi, a także zobowiązał go, by poświęcił swe życie modlitwie i pokucie.
Sprawa byłego kardynała do dziś budzi wiele kontrowersji i zgorszenia. W październiku ubiegłego roku kardynał Mark Welle, prefekt kongregacji do spraw biskupów, zapewnił, że decyzje podejmowane w jego sprawie przez kolejnych papieży bazowały na informacjach, którymi w danym momencie dysponowali. I jeśli do pewnego momentu nie podjęto względem niego bardziej stanowczych decyzji, to dlatego, że nie istniały wystarczające dowody jego winy.
W Burkina Faso zamordowano katolickiego duchownego. Jest nim 72-letni hiszpański salezjanin, który od 37 lat pracował na misjach w Afryce.
Ksiądz Antonio Fernandez wraz ze współbraćmi wracał do swojej wspólnoty w stolicy kraju Ouagadougou. Kilkadziesiąt kilometrów od południowej granicy kraju ich samochód został zatrzymany przez dżihadystów. Ksiądz Antonio został oddzielony od pozostałych pasażerów i zamordowany. Sprawcy mordu uciekli. Mówi się także o zabiciu 4 pograniczników.
Morderstwo to wpisuje się w falę przemocy, której doświadczają mieszkańcy Burkina Faso. Od pewnego czasu siły bezpieczeństwa walczą tam z dżihadistami, którzy działają także na terenie Mali i Nigru.
We Francji nie słabną protesty żółtych kamizelek. Zdaniem arcybiskupa Piera Dornela dla Kościoła jest to szansa, by pośród aktualnego zamieszania zaproponować społeczeństwu rozwiązania społecznego nauczania Kościoła.
Ordynariusz archidiecezji Rennes docenia zainicjowane przez prezydenta Macrona narodowe konsultacje, przestrzega jednak przed zbyt powierzchownym postrzeganiem obecnego kryzysu. Jego zdaniem jest on bardzo poważny i nie sprowadza się wyłącznie do kwestii gospodarczych. Francja jest głęboko podzielona, mówi arcybiskup Dornela.
Kryzys jest o wiele głębszy. W gospodarce przejawia się organizacja społeczeństwa i jest to jeden z wielu przejawów porządku społecznego. Problemy gospodarcze świadczą o problemach o wiele głębszych. W organizacji społeczeństwa nastąpiły gwałtowne, brutalne zmiany. Jedną z nich jest metropolizacja kraju i marginalizacja terenów wiejskich. Są ogromne rzesze ludzi, którzy czują się zapomniani, porzuceni przez państwo. Mają poczucie, że państwo ich nie szanuje, nie uznaje ich wartości. Nie mają dostępu do świadczeń. Społeczeństwo coraz bardziej się polaryzuje, bo naczelną wartością stała się wydajność ekonomiczna. Na to nakłada się fakt, że naszemu społeczeństwu brakuje wspólnej wizji, która łączy i daje wolę podążania razem naprzód.
Rozwiązaniem konfliktu w Jemenie może być tylko nowa konstytucja, nadająca krajowi charakter federacji, w której różne części uzyskałyby pewną autonomię przy zachowaniu jedności państwa, uważa wikariusz apostolski Arabii Południowej biskup Paul Hinder. Jego jurysdykcji podlega również Jemen. Ze względu na trwającą tam wojnę nie ma on jednak dostępu do tego kraju.
Skąpe są również informacje o panującej tam sytuacji. Nikt nie odważy się mówić otwarcie przez telefon czy za pośrednictwem internetu. Ostatnio rozmawiałem z grupą tamtejszych chrześcijan, ale nie mogę o tym nic powiedzieć, aby nie wystawiać ich na ryzyko, oświadczył biskup Hinder.
Jego zdaniem najważniejszą dziś kwestią jest skłonić strony konfliktu do rozmów w sprawie federalnej konstytucji. Jeśli się to nie powiedzie, Jemenowi grozi rozbicie terytorialne. Pokojowego rozwiązania nie ułatwia jednak zaangażowanie obcych mocarstw Arabii Saudyjskiej i Iranu, a także fakt, że zbyt wielu jest tych, którzy na tej wojnie zarabiają. Biskup Hinder podkreśla, że Jemeńczycy to naród bardzo dumny, trzeba więc im pomóc, aby mogli odzyskać własną godność.
Administrator apostolski Patriarchatu Łacińskiego w Jerozolimie uważa, że wizyta papieża Franciszka w Abu Zabi miała znaczenie historyczne. Być może dla katolików była to jedna z wielu podróży głowy Kościoła, ale na Bliskim Wschodzie została uznana za wyjątkowe wydarzenie, ponieważ odbyła się w sercu świata islamskiego, stwierdził arcybiskup Pier Battista Pizzaballa.
W wywiadzie udzielonym jednej z niemieckich rozgłośni włoski franciszkanin zauważył, że muzułmanie uważają papieża za osobę bardzo ważną dla chrześcijan. Dlatego fakt, że udał się na Półwysep Arabski i mówił o znaczeniu ludzkiego braterstwa, miał ogromny wpływ na całą społeczność muzułmańską oraz na sposób myślenia ludzi Bliskiego Wschodu. Hierarcha powiedział, że jego zdaniem historia chrześcijan w Ziemi Świętej, ale również w Europie, jest historią naznaczoną konfliktami pomiędzy różnymi wyznaniami. Potem na końcu okazywało się, że były to konflikty władzy. Dodał, że dziś większe napięcia występują wewnątrz Kościoła prawosławnego niż w jego relacji z katolikami. Naszym zaś zadaniem jest podtrzymywanie oraz umacnianie relacji z innymi kościołami.
Nie rozumiemy, co się stało, że wybory prezydenckie i parlamentarne zostały przełożone. Zapewniano nas, że wszystko zostało dobrze przygotowane do ich przeprowadzenia. Dla Nigerii to powód do wstydu, wygłupiliśmy się przed światem, powiedział metropolita Abudży, komentując zaistniałą sytuację.
Zdaniem kardynała Johna Onaiyekana na podjęcie takiej decyzji nie wpłynęły wczorajsze starcia w stanie Kaduna w północno-wschodniej części kraju, w których zginęło 66 osób, w tym 22 dzieci. W Nigerii niemal każdego dnia dochodzi do morderstw, starć między różnymi grupami zbrojnymi, stąd ta ostatnia masakra wpisuje się w ciąg wydarzeń trwających od dłuższego czasu.
W wywiadzie dla Radia Watykańskiego nigeryjski hierarcha wskazał na neutralność kościoła w wyborach. Zaapelował też do wiernych o uczciwe i sprawiedliwe życie.
Kościół apeluje do wiernych, aby zachowali spokój, ale zarazem by byli stanowczy i nie tracili nadziei. Ponadto w naszych kościołach prowadzona jest kampania duchowa. Modlimy się w intencji dobrych wyborów. Kościół nie wskazał żadnej partii, aby ją popierać, na nią głosować. Pozostawiliśmy wolność naszym wiernym w wyborze partii i kandydatów. Niezależnie od tego, jaka byłaby to partia, katolik powinien być osobą, która idzie drogą pokoju, uczciwości i sprawiedliwości.
Stojący na czele kościoła etiopskiego kardynał Berane Jesus Sorafiel został mianowany przewodniczącym Komisji Prawdy i Pojednania utworzonej przez premiera Abiy Ahmeda i parlament.
Jej zadaniem jest zagwarantowanie jedności narodowej oraz stworzenie systemu solidarności i pojednania, który mógłby stanowić przykład także dla innych krajów. Premier zaprosił członków komisji do pracy w pełnej niezależności, wolności od uwarunkowań religijnych i etnicznych oraz wolnych od stronniczości. Zapewnił, że rząd nie będzie ingerował w pracę komisji.
Radykalizacja na podłożu etnicznym stała się w tym kraju źródłem konfliktów nie tylko politycznych, ale także dotyka samego bezpieczeństwa, dlatego Komisja Pojednania powinna podjąć się opracowania działań, które przywrócą pokój oraz stabilność narodową. Zalecenia zostaną przedstawione Senatowi Federacji oraz Parlamentowi.
Na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach pochowano dziś świętej pamięci premiera Jana Loszewskiego. Polityk zmarł 7 lutego w wieku 88 lat. We mszy świętej pogrzebowej, która sprawowana była w stołecznej archikatedrze świętego Jana Chrzciciela, udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim na czele.
Liturgii pogrzebowej przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha, prywatnie siostrzeniec świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego. W homilii biskup Antoni Pacyfik Dydycz, emerytowany biskup Drohiczyński, nawiązał m.in. do starotestamentowych słów o tym, że sędziwością ludzi jest mądrość.
Śpiesząc na spotkanie ze sprawiedliwym sędzią, pełny miłosierdzia, z pewnością już mógł przekonać się o prawdzie słów czerpniętych ze Starego Testamentu, a z których wyraźnie widać, że sędziwością u ludzi jest mądrość. Znając świętej pamięci Jana, możemy wyznać, że istotnie swoim życiem potwierdził tę prawdę zawartą w Księdze Mądrości. Jego bowiem sędziwość pełni się scaliła z mądrością.
Po mszy świętej z archikatedry wyruszył kondukt w kierunku pomnika Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich, gdzie odbyło się pożegnanie Jana Olszewskiego przez kombatantów i powstańców warszawskich. Były premier został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.